Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy, cześć. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to mam gorącą prośbę do Was. Jakiś czas temu pisałem na LinkedIn o tragedii, wielkiej tragedii małej dziewczynki Agatki Panasiuk. To jest właśnie to maleństwo, o którym mówił Szymon Szcześniak, Jason z Hejterów. Agatka to córcia jednego z pracowników Code2, firmy, którą zarządza Szymon, i wystąpiła u niej znowu neuroblastomy. Niewyobrażalny wręcz dramat dla rodziców, przede wszystkim dziecka, ale jest światełko w tunelu. Otóż na ten moment jest już zebrane ponad 87% środków, które zostaną przeznaczone na nowoczesną immunoterapię dla tego maleństwa i naprawdę niewiele brakuje. Ja osobiście wpłaciłem pieniążki i jako grupa LP dołożyliśmy 6000 zł i Was bardzo, bardzo proszę o pomoc i zachęcam do wpłat na pomoc dla tego maleństwa. Zbiórka jest organizowana przez portal Się Pomaga. Znajdziecie ją na siepomaga.pl/waleczna-agata. Podlinkujemy tutaj do tego odcinka adres tej zbiórki lub pisujecie w Google'ach zbiórka Agatka Panasiuk, wpłacajcie prywatnie, a dla firmy mam ofertę, nietypową ofertę. Otóż podczas ostatniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaoferowałem siebie i ten dzień z Radkiem Drzewieckim został wylicytowany za ponad 9000 zł. Wygrała kancelaria, cudowna kancelaria z Pomorza. Zorganizowaliśmy warsztat dla ponad 20 menedżerów, bardzo dobrze oceniony, i razem pomogliśmy z okazji zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak samo oferuję siebie na jeden dzień dla maksymalnie 3 firm, które wpłacą na zbiórkę Agatki Panasiuk minimum 10000 zł. Możemy zrobić warsztat strategiczny, mentoring indywidualny, szkolenie dla liderów, menedżerów, wystąpienie, cokolwiek chcecie od strony biznesowej. Jeden dzień z Radkiem Drzewieckim. Wpłacacie na zbiórkę, wysyłacie mi potwierdzenie tej wpłaty i organizujemy ten dzień w Waszej firmie. W tym roku wrzesień, grudzień to jest okres, w którym mogę to zorganizować, tak jak powiedziałem, 3 firmy maksymalnie, więc gorąca prośba o wsparcie tej zbiórki, zarówno prywatnie, a jeżeli ktoś widzi wartość ze współpracy ze mną z takiego dnia, ja dam z siebie wszystko, to zapraszam do wpłat. Agatka Panasiuk, siepomaga.pl/waleczna-agata. Z góry wielkie dzięki i za wpłaty, i za wykorzystanie mnie w tym pomaganiu. Wiem, że macie cudowne serducha i dołożycie od siebie, kochani. A teraz przejdźmy już do merytoryki. Dziś pogadamy o rotacji pracowników. Odcinek 101. Naprawdę 101. Jestem dumny z siebie i dziękuję Wam, że słuchacie mnie. To jest dla mnie paliwo. Ale niech tradycji stanie się zadość. Odcinek 101. Dlaczego tak dużo ludzi odchodzi z pracy i jak zapobiegać nadmiernej rotacji pracowników? Cześć, moi drodzy. Witajcie ponownie. Dostaję od Was masę pytań, bardzo mądrych pytań. Mój zespół je pogrupował i wybraliśmy razem top 10, na które warto by było odpowiedzieć. Jednym z głównych wątków pojawiających się w Waszej korespondencji do nas jest rotacja pracowników. Z czego ona wynika oraz jak możemy jej zapobiegać, więc postanowiłem zmierzyć się dzisiaj z tematem rotacji pracowników, która na pewno jest aspektem ważnym dla firm, dla działów HR. Można powiedzieć, ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że w przyszłości brak ludzi do pracy będzie największym hamulcem, jeśli chodzi o rozwój organizacji. Jak nie największym, to jednym z największych. Wcale nie spowolnienie rynku, tylko to, czy mamy ręce do pracy. I można powiedzieć, że kiedyś Brakowało nam fachowców, a dzisiaj każdy pracownik, zwłaszcza pracownicy fizyczni, eksperci, procesowi w usługach są na wagę złota. Ja jestem pragmatykiem, lubię bardzo dane, lubię bardzo fakty, nie lubię powtarzać opinii, więc zacznijmy od badań, nie byle jakich, bo badań McKinsey'a. McKinsey jakiś czas temu, w 2021 roku na jesieni, opublikował raport z badań, które miały szokujący tytuł. Jasne, że marketingowo ma to też przyciągać, ale były te badania cytowane na całym świecie. Ich tytuł to Great Resignation. Możecie sobie wygooglać badania, jak chcecie zobaczyć całości. Natomiast my z zespołem wyciągnęliśmy z tych badań trzy najważniejsze informacje. Pierwsza z nich dotyczy tego, jaki procent pracowników deklaruje, że rozważa odejście z pracy w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy. Jeszcze przypomnę, że McKinsey przeprowadził badania w 5 krajach. Jest to Australia, Kanada, Singapur, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania na próbie blisko 5 tysięcy pracowników. My z tych badań wyciągnęliśmy trzy bardzo cenne informacje, myślę, że Wam się przydadzą w kontekście tego, jak wygląda dzisiaj rynek pracy za granicą i czy nam grozi też taki szok, o jaki możemy przeczytać właśnie w tych badaniach. Otóż pierwsze pytanie, jakie było, czy rozważasz odejście z pracy w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy? I uwaga, pierwsza informacja, dość duży szok, jeśli to czytałem. 40% ludzi deklaruje, że zamierza odejść z pracy w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy. Deklaruje, rozważa odejścia z pracy, nie znaczy, że im się uda. Ja na początku, jak przeczytałem tę liczbę, to mówię, 40% w skali roku. To nie jest duża różnica, odnosząc się do Polski, zaraz Wam powiem, ile ludzi ma zamiar odejść z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jeśli chodzi o Polskę, ale to już z naszych badań. Ale później doczytałem, że to nie chodzi o 12 miesięcy, tylko 3 do 6 miesięcy, więc jak to ekstrapolujecie, to ten wskaźnik odejść może być powyżej 70-80% w skali roku i to tak mówiąc dyplomatycznie. Ja pamiętam tylko jeden rynek, firmę, dla której pracowaliśmy w Chinach, gdzie rotacja była powyżej 90% i nie było to nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o sektor nowoczesnych usług, shared serwisów i jeśli chodzi o tamten region świata. Wyobraźcie sobie to, że prawie 100% teamu wymienia Wam się co roku. W każdym razie pierwsza szokująca informacja, 40% pracowników rozważa odejście z pracy w ciągu 3 do 6 miesięcy w Stanach, w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Singapurze. Druga szokująca informacja z McKinsey'a, obiecuję Wam trzy bardzo ważne informacje, do trzeciej wrócimy trochę później. Otóż te 40% to nie jest największy problem. O, jest duży problem, ale nie największy. McKinsey zadał pytanie ludziom, którzy deklarują, że odejdą z pracy w ciągu 3 do 6 miesięcy, czy odejdą, jeśli nie będą mieli innej propozycji pracy. I uwaga, 64% tych ludzi z tych 40%, co ma zamiar odejść, deklaruje, że odejdzie niezależnie od tego, czy znajdą inną pracę. I tutaj mogą być dwa powody. Pierwszy jest taki, że nie dają już rady w tej pracy, a drugi jest taki, że część osób nie doświadczyło braku podstawowych środków do życia, może też nie mieć zobowiązań takich jak kredyt hipoteczny. Ja specjalnie unikam tutaj mówienia, ale muszę to w końcu powiedzieć, młodzi ludzie, ponieważ nie lubię dyskryminacji młodych ludzi, natomiast jeśli popatrzymy na to, co się dzieje na świecie, no to co najmniej taka informacja jest ważna w Polsce. W ciągu 10 lat, o 10 lat przesunął się średni wiek, w którym ludzie wychodzą na swoje, po prostu opuszczają rodzinny dom, zakładają rodziny. W związku z tym zobowiązania mają trochę później. Oczywiście jest to ogólny trend, to nie znaczy, że wszyscy tak robią. W każdym razie 64% ludzi deklaruje, że odejdzie z pracy niezależnie od tego, czy znajdą inną pracę. Z tych 40 szokujących procent ludzi, która ma zamiar odejść w ciągu 3 do 6 miesięcy. Na szczęście w Polsce nie ma takiej tragedii. Jeśli doszukujecie się sarkazmu w mojej wypowiedzi, to on tam jest. U nas jedynie 36% ludzi ma zamiar odejść z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Słuchajcie, my wspólnie z Openfield od ponad 6 lat przeprowadzamy ogólnopolskie badania satysfakcji z pracy. Robimy to raz do roku na jesieni, gdzie badamy prawdopodobieństwo polecenia firmy, na ile czujesz się usatysfakcjonowany, ile ludzi poleca swojego menedżera itd., itd. Natomiast jedno z pytań, które zadajemy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że odejdziesz z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy? I słuchajcie, Trochę więcej niż 1/3, 36% Polaków deklaruje, że odejdzie z pracy. Próba badawcza to jest 1900 osób, jest to jedna z największych prób. Błąd statystyczny jest plus minus 1%, więc badania dość wnikliwie zrobione z bardzo dużym profesjonalizmem firmy Openfield. Więc 36% ludzi zamierza odejść z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to średnia dla wszystkich pokoleń stażu pracy, ponieważ my również zrobiliśmy badanie, na ile staż pracy wpływa na prawdopodobieństwo odejścia i bardzo wpływa. Słuchajcie, ludzie, którzy są na rynku poniżej jednego roku, czyli dopiero co weszli na rynek pracy, 52% ludzi ma zamiar odejść z pracy, 2 do 3 lat 36%, czyli dokładnie tyle, ile jest średnia, 4 do 5 lat staż pracy 34% i uwaga, 6 plus lat staż pracy 25%, czyli pomiędzy tymi ludźmi, którzy są poniżej jednego roku na rynku pracy, nie u Was w firmie, nie u nas w firmie, tylko w ogóle mają staż pracy poniżej jednego roku, to na pewno jest pokolenie Z, aż co drugi pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. A ludzie, którzy są na rynku pracy 6 plus lat, co czwarty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, więc istnieje niezaprzeczalna korelacja stażu pracy i prawdopodobieństwa odejścia z firmy. Czy to znaczy, że pracownicy z pokolenia Z mają inne wymagania odnośnie pracodawców? No to uchylę rąbka tajemnicy i pokażę Wam później, że absolutnie nie, tylko mają mniej cierpliwości i mniej do stracenia. Dlatego ich wola do odejścia z pracy jest wyższa. Obiecałem powrócić do raportu McKinsey'a. Mówiłem Wam już o dwóch ważnych aspektach z tego raportu. Rekordowa liczba ludzi ma zamiar odejść z pracy w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy, bo to jest 40%, żeby tylko nie przyszło do Polski, Nie? Tak sobie żartuję, bo w erze globalizacji zmiany, które dzieją się za granicą, przychodzą do nas szybciej, niż byśmy się tego spodziewali, natomiast na ten moment możemy zakładać, że 36% ludzi ma zamiar odejść z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. No ale dobra, wróćmy do tego McKinsey'a. Pierwsza informacja, 40% ludzi ma zamiar odejść z pracy. Druga informacja, 64% z nich odejdzie, nie mając innej propozycji pracy. Bam, najniższe poziomy piramidy Maslowa zostały zaburzone. A trzecia informacja jest tym, jakie są główne powody odejść z pracowników, i McKinsey zrobił to naprawdę w ciekawy sposób, bo sprawdził to po obu stronach barykady. Zapytał pracodawców, dlaczego pracownicy odchodzą, a następnie zweryfikował to u źródła, czyli u pracowników. I co powiedzieli pracodawcy? McKinsey uważa, że pracodawcy nie potrafią rozwiązać problemu z odejściami z pracy, ponieważ go nie rozumieją i ponieważ zakładają pewne opinie, stereotypy, dlaczego ludzie odchodzą z pracy. Tak więc pracodawcy podali trzy główne powody, jakim się wydaje, okazuje się, są głównymi przyczynami odejść z pracy. Pierwsze to oczywiście wynagrodzenie, za mało płacimy ludziom, dlatego odchodzą z pracy. Drugie to work-life balance, ludzie nie mają, wiecie, równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, dlatego odchodzą z pracy. I trzeci powód, który podali pracodawcy, to jest niski poziom zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Natomiast zapytani pracownicy o odejścia z pracy, dlaczego odeszli z pracy, podali trzy główne przyczyny i McKinsey pogrupował je. Pamiętajcie, że ludzie mogli podawać więcej niż jedną przyczynę, w związku z tym nie zdziwcie się, jak będzie wynik tutaj w procentach, ale pierwszym głównym powodem odejścia z pracy jest to, że nie czuli się ludzie doceniani w firmie. Jak wczytacie się w te badania, niekoniecznie chodzi o wynagrodzenie, ale o docenianie człowieka. Ten powód stanowi 54% odejść z pracy. Druga rzecz to jest bezpośredni przełożeni. Otóż z powodu złego zarządzania przez menedżerów, relacji z menedżerami, 52% ludzi pisało to jako powód odejścia z pracy. I trzeci, nie czuli, że są częścią tej firmy, nie czuli, że przynależą do tej organizacji, to jest 51%. Czyli reasumując, pracodawcy mówią z jednej strony, ludzie odchodzą dlatego, że im za mało płacimy, nie mają work-life balance i mają niski poziom zdrowia psychicznego i emocjonalnego z powodu tego, co się dzieje na świecie. Dobra. A kontrast tutaj, co mówią pracownicy? Odeszliśmy dlatego, że nie czuliśmy się doceniani z powodu relacji z moim bezpośrednim przełożonym oraz nie czułem, że to jest w ogóle miejsce dla mnie, tak? Czyli ta trzecia przyczyna jest, że człowiek przyszedł do firmy, z którą w ogóle nie utożsamia, być może nie jest mu po drodze od strony przekonań, wartości, nie wiem, misji, wizji. I dla mnie ta trzecia rzecz to są po prostu błędy rekrutacyjne, bo z tą rekrutacją jest jak z pierwszą randką. Obie strony chcą jak najlepiej wypaść, a sami odpowiedzcie na pytanie, czy ważniejsze jest przekonać pracowników i połowa odejdzie w ciągu pierwszego roku, czy jednak pokazać, jak jest i zwiększyć szanse na pozostanie ludzi dłużej niż te parę miesięcy. I to jest przeciekawe. Ja uwielbiam te badania za to, że obnażają trochę stereotypowy sposób myślenia firmy, wynagrodzenie, work-life balance, niski poziom zdrowia psychicznego, a tutaj nie czujemy się doceniani, menedżerowie oraz nie czujemy, że to jest w ogóle miejsce dla nas, nie czujemy sense of belonging w oryginale, czyli poczucia przynależności do tego miejsca, nie chcę tutaj w ogóle być, a i ludzie, jak to mówi Simon Sinek i Harari, są zwierzętami stadnymi, chcą przynależeć, jest to trzeci poziom piramidy Maslowa. I dla mnie kluczem tego, żeby zapobiegać rotacji, jest dokładne zrozumienie, czego ludzie oczekują od firmy i zastanowienie się, czy moja firma może im to dać, a niekoniecznie budować jedynie relacje transakcyjne, bo skupianie się tylko na kasie jest po prostu niesamowitym błędem i drogą, powiedziałbym, na super skróty, nie? I z naszych badań, tak jak powiedziałem, które wykonujemy na próbie 1900 osób wykonanych sierpień, wrzesień 2022, jest 7 najważniejszych aspektów mających związek z satysfakcją z pracy. Od razu chylę rąbka tajemnicy. Te aspekty nie bardzo różnią się po pokoleniach, zamieniają się trochę miejscami, ale top 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy to są korelacje Pearsona, więc sprawdzamy, jakie czynniki mają związek z satysfakcją z pracy u ludzi, którzy ocenili, że są dzisiaj zadowoleni z pracy, czyli dali dziesiątkę i sprawdzaliśmy, które czynniki oni oceniali wysoko i je korelowaliśmy. Tak jak powiedziałem, za jakość tych badań odpowiada firma badawcza Open Field. Więc numerem jeden dla pracowników jest to, że pracodawca dba o satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych, czyli w Polsce najważniejszym czynnikiem mającym związek z satysfakcją z pracy w badaniach, które są nie starsze niż rok, na próbie 1900 osób, jest bezpośredni przełożony. Numer dwa, mój pracodawca dba o zrozumienie misji, wizji firmy wśród pracowników. No lekki szok, ale pracownicy wybierają czynniki z listy, którą mają. Numer 3 umożliwia pracownikom, pracodawca umożliwia pracownikom zgłaszanie problemów i skutecznie je rozwiązuje. Numer 4 jest coś, na co część z Was czekała. Pracodawca oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym. Numer 5 umożliwia rozwój i naukę. Numer 6 zapewnia przyjazną atmosferę. Numer 7 umożliwia godzenie pracy z życiem prywatnym. 7 najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy na próbie 1900 pracowników. Na jesieni przygotowujemy się teraz do badania. Myślę, że zrobimy badanie na próbie większej niż 3000 firm, więc będziemy mogli też pokazywać wyniki po branżach. Co ciekawe i wiem, bardzo niepopularne jest to, że pokolenie Z, którym jesteśmy tak bardzo straszeni, jak bardzo źli są ci ludzie, niczego nie doceniający, nie ma w ogóle tych oczekiwań innych. Cała siódemka jest na liście czynników mających związek z satysfakcją z pracy, zamieniają się miejscami. Numerem jeden, i to nie jest żadne zaskoczenie, w całej grupie ogólnej rozwój i nauka jest na miejscu piątym, natomiast w pokoleniu Z jest na miejscu pierwszym, reszta przetasowuje się, menedżer jest na miejscu drugim, tak, misja, wizja na miejscu trzecim, wynagrodzenie na miejscu czwartym, rozwiązywanie problemów na miejscu piątym. W każdym razie wszystkie 7 czynników jest bardzo podobne. Powodem odejść, większej liczby odejść pracowników nie jest więc to, że mają inne oczekiwania wobec pracodawców, tylko w mojej ocenie, oczywiście subiektywnej, jest to inny poziom akceptacji bullshitu w organizacji lub mówiąc dyplomatyczniej say-do ratio, czyli to, co organizacja mówi, że robi, a tak jak jest, a to, co robi fizycznie. Oraz rzecz jasna, druga strona monety to jest mniej zobowiązań i przekonanie, że ja jakoś sobie w tej pracy poradzę. To pokolenie raczej nie doświadczyło braków podstawowych rzeczy z piramidy Maslowa, jak mówiłem wcześniej. Natomiast we wszystkich grupach X, Y, Z bezpośredni przełożony jest kluczowy, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo odejścia z pracy. Szachmat. Zobaczmy więc, jak duży wpływ ma ocena szefa na motywację, satysfakcję prawdopodobieństwo polecenia firmy popularny ENPS oraz właśnie prawdopodobieństwo odejścia z pracy. My w badaniu sprawdziliśmy, jaki procent pracowników poleca swojego bezpośredniego lidera. Wszystko badamy w NPS-ie, a jaki procent jest jego krytykiem. Krytyk, przypominam, to jest ocena 0,6. Czy polecasz pracę ze swoim szefem? 0,6 to znaczy, że jest krytykiem. I 33% ludzi w naszym badaniu nie poleca pracy ze swoim szefem. I my sprawdziliśmy, jaki to ma wpływ na satysfakcję, motywację z pracy, skłonność do polecenia pracodawcy i pozostanie w pracy po roku. I teraz zobaczcie, jakie są wyniki. 70% krytyków lidera nie jest zadowolona z pracy. 67% krytyków lidera, czyli ludzi, którzy negatywnie ocenili swojego szefa, nie jest zmotywowana w pracy. 67% nie poleci pracodawcy i uwaga, 68% ludzi, która negatywnie ocenia swojego bezpośredniego przełożonego, deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu roku, czyli to jest rekord. Pamiętacie, że średnio dla całej grupy było to 36%, czyli prawie dwa razy więcej ludzi ma zamiar odejść z pracy, kiedy negatywnie oceniają swojego szefa. A po drugiej stronie barykady są promotorzy lidera, czyli ci, co pozytywnie oceniają dzisiejszą współpracę ze swoim przełożonym. 72% ludzi jest zadowolona z pracy, 71% zmotywowana, 74% poleci pracodawców i uwaga, tylko 12% ludzi, która pozytywnie ocenia swojego szefa, rozważa odejście z pracy. Prawdopodobnie jest to aspekt finansowy. 77% ludzi deklaruje, że nigdzie się nie rusza. Pamiętacie, że w badaniu NPS-owym to się do stówy nie robi, bo jest jeszcze grupa neutralna, natomiast my pokazujemy promotorów i destruktorów. 77% ludzi daje dziewiątkę na to, że zostanie w firmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. I ta korelacja oceny bezpośredniego przełożonego z prawdopodobieństwem odejścia z pracy jest bezdyskusyjna. Więc nie szukajcie igły w stogu siana. Nie wiem, jest zamknięta lista benefitów w organizacji, nie? Wynagrodzenie jest istotne, ale jest jednym z 7 czynników, o których mówiłem. Moim zdaniem największy wpływ na to, żeby zatrzymywać ludzi w firmie, oczywiście nie wszystkich, ale tych, bo rotację uważam tak na marginesie, że najbardziej tą, którą bym mierzył, to jest rotacja niepożądana, ten regrettable, tak, attrition, czyli ludzie, którzy na przykład są talentami, których nie chcielibyśmy stracić, ale to tak na marginesie. Czyli zobaczcie, co wynika z tych badań. Na pierwszym miejscu jest to dla całej grupy, że mój pracodawca dba o to, żeby dać mi odpowiedniego szefa. Jest bezdyskusyjna korelacja pomiędzy prawdopodobieństwem odejścia z pracy krytyków lidera i prawdopodobieństwem odejścia z pracy promotorów lidera. 12% ludzi, która poleca pracę ze swoim szefem, ma zamiar odejść z pracy, tylko 12% i aż 68% ludzi, która nie poleca pracy ze swoim szefem. Zapiszcie sobie tę informację. Ja wiem, że w podcaście wielokrotnie mówiłem o tych badaniach, ale nie musicie szukać głównych przyczyn odejść i tego, czym powinniśmy się zająć. Tajemnicą Poliszynela jest to, że przełożonymi to jest dla mnie numer jeden i ten podcast jest bardzo kontrastowy w tym kontekście. To, co jeszcze zadajemy pytanie, jakie 10 oczekiwań jest dla Ciebie najważniejsze, jeśli chodzi o pracę z Twoim liderem, i to jest numer jeden, szanuje innych ludzi, mój szef szanuje innych ludzi, numer dwa, dba o atmosferę, integrację zespołu, numer trzy, mój szef zna misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji, numer 4, zna się bardzo dobrze na pracy, którą wykonuje, numer 5, zależy mu na poczuciu przynależności pracowników do firmy, zobaczcie, numer 6, zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków, czyli pozwala popełniać błędy. Numer 7, utożsamia się z organizacją i dba o jej ogólny rozwój. 8, jasno formułuje oczekiwania, wymagania względem pracownika. 9, ma wysokie standardy moralne i etyczne. 10, komunikuje się z pracownikami w sposób częsty i otwarty. To są znowu czynniki mające związek z tym, czego oczekujemy od szefa, a satysfakcją z pracy. I co ciekawe, Polacy w większości tych 10 oczekiwań negatywnie oceniają swoich szefów. Są tylko 2 aspekty, w których jest przewaga promotorów. Słuchajcie, dla szanuje innych ludzi, promotorów 37, krytyków 33 i zna się bardzo dobrze na pracy, którą wykonuje, promotorów 36-34. To jest bardzo dobra informacja. Ja wiem, że to jest dość skomplikowane, natomiast przytaczam Wam tutaj dane. Na przykład zobaczcie, Numerem dwa jest: mój szef dba o atmosferę, integrację zespołów. 38% Polaków nisko ocenia swojego szefa w kontekście tego oczekiwania, czyli daje mu ocenę 0,6, a 32% Polaków daje 9,10, tak jak powiedziałem na próbie. 1900 osób. Tak to wygląda w Polsce. Widać, że pracując z liderami zespołów, menedżerami, możemy mieć realny wpływ na ograniczenie rotacji w firmie, tylko ta praca na pewno nie polega na robieniu tego przy okazji. Dla mnie numerem jeden tematu na agendzie firm, które chcą budować angażujące środowisko pracy, nie tylko HR-ów, ale całej firmy, biznesu, jest właśnie sposób, w jaki ludzie przewodzą innym ludziom i nimi zarządzają na co dzień, czyli w Polsce mamy około 2,5 miliona menedżerów, z czego blisko 2 miliony to są bezpośredni przełożeni i no, ich ocena ma niebagatelny wpływ na to, jak się ludzie czują w pracy. Reasumując, mamy dzisiaj mniejsze prawdopodobieństwo, o połowę mniejsze bym tak powiedział, odejścia pracowników z pracy, ale dość wysokie, bo 36% porównując do stanu Wielkiej Brytanii, Kanady, Singapuru i Australii. Przypomnę, że 40% ludzi według badań McKinsey'a w tamtych krajach deklaruje, że nosi się z zamiarem odejścia pracy w ciągu 3 do 6 miesięcy, a 64% z nich odejdzie, nie mając innej propozycji pracy. W Polsce, tylko 1/3, trochę więcej niż 1/3. Natomiast słuchajcie, w 2021 roku wskaźnik prawdopodobieństwa odejścia z pracy, który badaliśmy wówczas, był 33%, więc o 3 punkty procentowe on wzrósł na przełomie jednego roku. Ale zobaczcie, ludzie nie oczekują nie wiadomo czego. I to po wszystkich pokoleniach, tak? Daj mi dobrego szefa, dobrego człowieka przede wszystkim. To jest numer jeden. Numer dwa. Pokaż mi misję, wizję, wartości, bo chcę sprawdzić, czy to jest miejsce dla mnie lub cokolwiek innego, co jest DNA tej firmy. Pokaż mi tożsamość tej organizacji. Pamiętacie trzeci powód odejścia według McKinsey'a? Na faktach, na tym, co mówią pracownicy, nie co mówi firma. Nie czuję, że to jest moje miejsce, więc pokażcie misję, wizję, wartości. Na rekrutacji pokazujcie, taka jest nasza firma. My tego nie zmienimy, my możemy poprawić, ale my chcemy być autentyczną organizacją. Czyli numer jeden, daj mi dobrego szefa, dobrego człowieka przede wszystkim. Numer dwa, pokaż mi misję, wizję, wartości, bo chcę sprawdzić, czy to jest moje miejsce lub cokolwiek innego, co jest DNA firmy. Numer trzy, pozwól mi zgłaszać, co mi przeszkadza w procesie i w firmie i eliminuj najważniejsze rzeczy, nie wszystkie. Numer 4. Zapłać mi sprawiedliwe pieniądze. Ludzie się porównują, jeśli chodzi o pieniądze. Dla mnie atrakcyjne powinno być sprawiedliwe, bo jak zadajemy pytania, dogłębiamy aspekt wynagrodzenia, to ludzie mówią, że wynagrodzenie musi być sprawiedliwe. A po czym poznamy, że jest sprawiedliwe? Ludzie się porównują. Numer 5. Zainwestuj trochę w rozwój. Przecież w Polsce firmy wydają 7 miliardów rocznie na rozwój pracowników, tylko nie same szkolonka oczywiście. Numer 6. Zadbaj atmosferę. Niech będzie taka, jak obiecywałeś na wejściu, a nie, że akurat w moim zespole zarządza sadysta lub nikt, bo nie mam menedżera. I numer 7. Daj trochę odpocząć. Szanuj mój prywatny czas. Jestem do dyspozycji. No ale słuchaj, no bez przesady. Tak bym podsumował 7 najprostszych oczekiwań pracowników. I na koniec kilka tipów. Dla mnie najważniejsze 5 obszarów. Zapobieganie rotacji to nie jest zadanie krótkoterminowe, nie jest zapstryknięciem palca. Natomiast jest to działanie u podstaw. Dla mnie to jest przede wszystkim zajęcie się sposobem, w jakim liderzy zarządzają, tudzież przewodzą ludziom. Pamiętajcie, że przywództwo i zarządzanie to są dwie różne rzeczy, ale obie muszą być robione. I dla mnie 5 najważniejszych obszarów, które w mojej ocenie mają wpływ na ograniczenie rotacji. Numer 1. Wyrazista, konkretna kultura organizacyjna. Nie jako wydmuszka, tylko pomysł na to, jak misja, wizja, wartości mają być żywe w organizacji. Autentyczność na co dzień i bycie sobą. Im bardziej wyrazista jest Twoja kultura organizacyjna, tym mniej musisz konkurować wynagrodzeniem. Oczywiście, jeśli dostarczasz ludzi pasujących do tej kultury organizacyjnej, czyli Ty uznałeś, że pasują do Ciebie i oni uznają, że to jest ich miejsce. To absolutnie nie znaczy, że masz wykorzystywać ludzi i płacić im marnie, ale wtedy nie trzeba płacić najwięcej na rynku, tylko sprawiedliwie, na przykład mediana lub trochę więcej niż mediana. Pamiętajcie o tym, że pieniądze są ważne, ale jak to się mówi, pieniądze to nie wszystko. Dla mnie kultura organizacyjna to działające na co dzień misja, wizja, wartości przeniesione na wszystkie zespoły z ramami, gdzie trzeba i autonomią, gdzie trzeba. Wtedy taką kulturę można zmierzyć warunkiem docelowym. Ja akurat kulturę organizacyjną polecam mierzyć tym, jaki procent zespołów, czy też liderów zespołów robią na co dzień rzeczy, które są dla was ważne. Okej? Okay? Czyli te fundamentalne, bo to się rozmywa na poziomie say-do ratio. I to jest numer jeden. Wyrazista kultura organizacyjna, autentyczność w tej kulturze i liderzy, którzy przewodzą i zarządzają w oparciu o wartości, misję, wizję, strategię najlepiej. Numer dwa. Mów na rekrutacjach jak jest. I upewnij się, że ludzie pasują do tego miejsca, ale od strony wartości przekonań, nie od strony umiejętności. Pokazuj misję, wizję, wartości lub jak nasi klienci kontrakt 5R na rekrutacjach. Bierz ludzi na dzień, tydzień próbny. Niech zobaczą jak jest i oni sami jak jest w twojej firmie i ty zobacz jak oni rokują. Dodatkowo mówię w jednym z odcinków o archetypach ludzi i ich dopasowania do kontekstu. Na przykład nie możesz mieć konsultantów, których praca polega na byciu w terenie w większości miesiąca, ich sytuacja życiowa powoduje, że nie mogą jeździć, bo mają na przykład małe dzieci i ci ludzie wcześniej czy później, raczej wcześniej odejdą z tej pracy, ponieważ no, tracą sporo życia i ja to akurat rozumiem. Numer 3. Pracuj nad świadomym przywództwem. Ilu liderów w twojej firmie chce być szefem w ogóle? To jest pytanie numer 1. Ilu z nich rozumie swoją rolę? I to, że bycie szefem to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Numer 2. Ilu z nich rozumie oczekiwania pracowników względem szefa? Ilu z nich wie, jak łączyć empatię z efektywnością? W Polsce, jak pokazywałem, większość pracowników negatywnie ocenia swoich szefów pod kątem tych 10 najważniejszych rzeczy. Przywództwo to budowanie poczucia przynależności, ale nie do lidera, tylko do kontekstu zespołu oraz firmy. I sorry, ale jak ludzie na poziomach menedżerskich tego nie rozumieją, to muszą po prostu odejść. Bycie liderem to jest odpowiedzialność. Kolejna rzecz to jest po odrobieniu zaległości pod kątem przywództwa skoncentruj się na standardzie zarządzania, czyli tym, jak pracują liderzy na co dzień z zespołami. Czy mają nawyki, czy mają rutyny, czy potrafią zaskoczyć miło swój zespół. Nie oczywiście niespodzianki w kontekście straszenia. Nie? To, co super, hiper pomaga, to kontrakt lidera z zespołem. Niezależnie od pokoleń, branż, IT, nawet branży IT, ludzie uwielbiają wiedzieć, na czym stoją. To jest dla nich jedna z najważniejszych rzeczy, żeby czuć się bezpiecznie i żeby móc podjąć decyzję, czy chcą być w tym zespole. Więc dobry zespół absolutnie musi mieć kontrakt i to robiony co roku, na co się umawiamy jako team, ale nie taki narzucony, tylko zrobiony wspólnie. Kolejna rzecz to jest pozwól ludziom marudzić, ale w pewnych ramach. Mogą zgłaszać problemy, tylko nie jako ściana płaczu, ale 80% niech dotyczy celów, a 20% pozostałych rzeczy. Sprawdziliśmy, to wcale nie zabija zaangażowania, tylko na Boga nie proś ludzi o pomysły, to jeden z najgłupszych pomysłów na zaangażowanie. Proszenie ludzi o to, by coś usprawnili. Przecież usprawnianie jest dla ciebie i firmy, a nie dla nich. Zamiast tego zapytaj, co im przeszkadza, a najlepiej, co przeszkadza w realizacji celów. I to jest prawdziwa petarda, bo ludzie czują się wysłuchani, a ty masz potencjał na poprawę biznesu. Pamiętacie, że możliwość zgłaszania problemów i rozwiązywanie tych najważniejszych to jest trzeci najważniejszy aspekt mający związek z satysfakcją z pracy. I ostatnia rzecz na mojej liście. Pozbywaj się złych, toksycznych pracowników, a tym bardziej menedżerów. Nawet jeśli mają cudowne wyniki i są tak zwani niezastąpieni, jednym z największych demotywatorów dla ludzi jest akceptowanie tego, że inni nie przestrzegają zasad. I o tym, ale w kontekście zarządu czy też top teamu opowiem Wam w kolejnym odcinku. To tyle na dziś. Pamiętajcie proszę o Agatce, mojej ofercie jednego dnia za 10 tysięcy złotych na wpłatę. To maleństwo, a my słyszymy się za tydzień, gdzie opowiem Wam o tym, jak ważne jest, by wszyscy członkowie top teamu jechali tym samym autobusem. Do zobaczenia. Cześć.